A jest z nami prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pozdrawiam z Wrocławia.
Za tydzień będzie jasne, czy kardynał Gulbinowicz zachowa tytuł honorowego obywatela Wrocławia?
No, wsłuchując się w głosy wszystkich środowisk politycznych reprezentowanych w Radzie Miasta, z całą pewnością tak, podobnego zdania także ja jestem. Także myślę, że tak się stanie i kardynał Gulbinowicz przestanie być honorowym obywatelem miasta Wrocławia.
Rada Miejska ma się tym zająć dokładnie za tydzień w piątek, 20 listopada. I pan namawia wrocławskich radnych rzeczywiście, żeby odebrać kardynałowi ten tytuł?
Znaczy, specjalnie namawiać nie muszę, wszyscy jesteśmy tego samego zdania. Otóż to tsunami, które wcześniej obserwowaliśmy w innych krajach Europy Zachodniej, ale także za oceanem, dotarło do Polski i w tej chwili do Kościół Polski, którego ja także jestem członkiem, o czym mówię bardzo wprost, no musi stanąć w prawdzie i musi się z pewnymi sytuacjami rozliczyć i tego oczekują mieszkańcy Wrocławia także. I tak rozumiem głos radnych, którzy przecież mieszkańców reprezentują.
A czy przed głosowaniem Rada Miejska będzie czekała na stanowisko samego kardynała Gulbinowicza?
No, sytuacja tutaj jest dość skomplikowana, ponieważ kardynał od wielu tygodni jest w takim bardzo ciężkim stanie zdrowia, jest w szpitalu.
Dlatego pytam, czy radni będą czekali na to, że na przykład kardynał Gulbinowicz wyjdzie ze szpitala i będzie miał szansę zabrać głos w tej sprawie, no, wypowiedzieć się, coś Radzie Miejskiej powiedzieć?
Ja myślę, że nie. Myślę, że to też już nie będzie możliwe w przyszłości, ale też w świetle tego oświadczenia nuncjatury apostolskiej, które zostało wydane w konsekwencji przecież przeprowadzonego przez Stolicę Apostolską postępowania, to już nie będzie konieczne.
To czy na podstawie tego kościelnego komunikatu pan wie, za co dokładnie został ukarany przez Watykan kardynał Gulbinowicz?
Po pierwsze, ja nie mam powodów, aby nie ufać w tak przeprowadzone i tam przeprowadzone postępowanie.
No, nie, momencik, to zaraz. Ja pytam o coś innego. Czy pan wie, za co konkretnie został ukarany kardynał Gulbinowicz, kiedy pan czyta ten komunikat nuncjatury apostolskiej?
O tych czynach mogliśmy się już przekonać rok temu, kiedy była mowa o tym, że ksiądz kardynał jakby chronił to zjawisko pedofilii tutaj w kościele, w archidiecezji wrocławskiej, a także sam w te relacje wchodził. My wówczas byliśmy bardzo niepewni, bo gdybyśmy sięgnęli do naszych stanowisk z tamtego czasu, to ja nawet bardzo wyraźnie mówiłem, czekam na postępowanie Stolicy Apostolskiej.
Dzisiaj no i było postępowanie, mamy komunikat i problem polega na tym, że z tego komunikatu nie dowiadujemy się, za co konkretnie kardynał został ukarany. Tam jest mowa o tym, że to było dochodzenie w sprawie oskarżeń wysuwanych pod adresem kardynała Henryka Gulbinowicza i była analiza innych zarzutów dotyczących przeszłości kardynała. No i wiemy, że tutaj padały różne zarzuty. Dlatego pytam, czy pan jako prezydent miasta wie, za co konkretnie został ukarany kardynał Gulbinowicz?
Tak, o tych sprawach mówiliśmy w zeszłym roku. To te dwa przed chwilą przeze mnie przytoczone kwestie. Kwestia ukrywania tych czynów w kościele na terenie archidiecezji i kwestia osobistych relacji księdza arcybiskupa. Pojawiały się oczywiście jeszcze także inne wątki związane choćby ze współpracą ze służbami w czasie PRL-u, ale te zostawiam. Dla mnie ważniejsze są te pierwsze i te, rozumiem, były przede wszystkim przedmiotem postępowania Stolicy Apostolskiej.
Tak, pan rozumie, ale rozumiem też, że pan tego przeczytać dokładnie w komunikacie nie może. I profesor Michał Kleiber, członek kapituły Orderu Orła Białego, z którym wczoraj rozmawiałem, mówił, no poczekajmy na ustalenia prokuratury i sądu w Polsce i wtedy podejmujmy decyzję w sprawie odznaczeń, jakie ma kardynał Gulbinowicz. Pan nie chce czekać na ustalenia prokuratury i sądu w Polsce?
Znaczy, to jest jedna możliwość i mam nadzieję, że te postępowania zostaną domknięte procesowo i przekonamy się, a ewentualnie winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, ale no, ja raz jeszcze chciałbym zaznaczyć, że kardynał Gulbinowicz jest ostatnim kardynałem z pokolenia Jana Pawła II. To jest przecież rówieśnik kardynała Glempa, kardynała Macharskiego i wreszcie samego Jana Pawła II, z którym ma różnicę 3 lat raptem. W związku z tym ja uważam, że Stolica Apostolska, nie mając silnych dowodów, nie szłaby tak daleko w karaniu księdza kardynała, dlatego ufam w to rozstrzygnięcie.
W 2016 roku kardynał Gulbinowicz już został odznaczony złotą odznaką honorową Wrocławia. Czy pan jako prezydent miasta rozważał albo rozważa teraz odebranie kardynałowi tego odznaczenia?
Tak, w tej chwili te kwestie są przeze mnie rozważane, ale chciałbym się skonsultować w tej sprawie jeszcze z konwentem odznaki.
Ale uruchomił pan tę procedurę rzeczywiście?
Czekamy na tą sesję 20 listopada, a w międzyczasie pozostaję w kontakcie z członkami kapituły, bo to kapituła, ale także na wniosek prezydenta oczywiście.
Prezydent z własnej inicjatywy może podjąć taką decyzję. Sprawdziłem to w regulaminie.
Tak jest, ale ponieważ ta oznaka została kardynałowi przyznana w porozumieniu z kapitułą, to chciałbym także z kapitułą skonsultować jej ewentualne odebranie.
A pana stanowisko w tej sprawie jest takie, że należy odebrać także to odznaczenie, ten tytuł?
Ja uważam, że powinniśmy się zachowywać konsekwentnie w życiu. Ja sam staram się konsekwentnie zachowywać, przy czym nie można iść za daleko i nie można iść w niepewne. Tak z kolei traktuję wniosek zgłoszony przez, powiedzmy, młode środowisko lewicy, które chciałoby już w tej chwili zmiany nazwy ulic i placów Jana Pawła II we Wrocławiu. To te wnioski są dla mnie zbyt radykalne i zbyt daleko idące. Ja wolę opierać się na dzisiaj przeprowadzonych postępowaniach i wydanych oświadczeniach i mając je dopiero działać.
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk jest naszym gościem. Panie prezydencie, na Dolnym Śląsku na ponad 3000 łóżek covidowych zajęta jest przeszło połowa. Lekarze mają do dyspozycji 35 wolnych respiratorów w całym regionie. A jak to wygląda w mieście, we Wrocławiu?
No we Wrocławiu proporcjonalnie ta sytuacja wygląda bardzo podobnie i to mnie niepokoi. Wprawdzie miasto nie jest organem prowadzącym dla żadnego szpitala, ale nie to jest ważne. Ważne jest dla mnie życie i zdrowie wrocławian i dolnoślązaków. I rzeczywiście z dnia na dzień zajętość i tych dedykowanych łóżek osobom zakażonym, ale i tych łóżek z respiratorami jest coraz mniejsza.
To ile jest dzisiaj wolnych respiratorów we Wrocławiu?
No w tej chwili kilkadziesiąt, z tego co wiem, z takiego porannego komunikatu. Natomiast
jeśli na całym Dolnym Śląsku 35, no to nie jest duża liczba na pewno we Wrocławiu.
To nie jest duża liczba. Ja liczę dlatego bardzo mocno na szpital polowy, który zostanie lada dzień uruchomiony, ale tutaj także wspieramy służby wojewody w zakupie choćby koncentratorów tlenu, no po to, żeby jak najszybciej ten szpital ruszył, tam się pojawi dodatkowych kilkadziesiąt łóżek, które no będą zapewniały tą terapię tlenową dla tych jej wymagających.
Tym ale zajmuje
sytuacja
się
jest rzeczywiście w całym kraju.
Tym zajmuje się wojewoda, ale pan wie, będąc w kontakcie z wojewodą, kiedy ten szpital naprawdę ruszy i kiedy będzie przyjmował, czy będzie mógł przyjmować pierwszych pacjentów?
No, podczas uroczystości 11 listopada, kiedy składaliśmy kwiaty, pytałem o to pana wojewody. Powiedział, że jest to kwestia najbliższych dni. No, daty dziennej nie uzyskałem. Ja ze swojej strony dlatego robię wszystko, aby wesprzeć jakoś ten proces, chociaż jest on, powiedzmy, domeną służb wojewody, żeby do tego doszło jak najszybciej. Także no, mam nadzieję, że no, bo już nie ma na co czekać. Tak? Za chwilę może dojść do sytuacji, gdzie ludzie rzeczywiście będą pozbawieni tej terapii tlenowej i to się stanie dużym problemem państwa polskiego. Także mam nadzieję, że to jest kwestia kilku dni.
Jacek Sutryk, Marcin Zaborski, dziękujemy słuchaczom, ale zapraszamy do sieci na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, nieustająco z nami. Wie pan, ilu pracowników wrocławskich szpitali zgłosiło się do pracy w tym szpitalu tymczasowym, który jest szykowany?
No, dokładnych liczb nie znam, ale wiem, że zdecydowanie za mało. Gdyby było inaczej, to służby wojewody nie szukałyby nieustannie takich osób. A biorąc pod uwagę, że to jest górne kilkaset osób, w związku z tym będzie szalenie ciężko.
Tak, potrzeba 900 osób w tym konkretnym szpitalu. Zgłosiło się jak dotąd 500. Tylko pytanie jest takie, jak to wpływa na pracę szpitali w mieście, które panu oczywiście nie podlegają, jak pan powiedział. No, ale rozumiem, że pan wie, jak wygląda zabezpieczenie mieszkańców Wrocławia. Szpital tymczasowy pokrzyżuje szyki, grafiki w szpitalach w mieście?
No mam nadzieję, że tak nie będzie. No pewna rezerwa jest i te liczby już, o których pan wspomniał, ta 500 pierwszych pracowników bardzo różnych szczebli jest przygotowywana, tak? No ale drugie tyle jest nam potrzebny. Ja mam nadzieję, że no nie chcę się uchylać od odpowiedzi na to pytanie, bo to nie jest moją kompetencją, ale tak jak powiedziałem, ważne jest dla mnie zdrowie, życie mieszkańców. Mam nadzieję, że to nie odbędzie się absolutnie kosztem obsady w pozostałych szpitalach, bo tam dzisiaj wszędzie są już pacjenci covidowi, a mało tego, potrzeba jeszcze realizacji przecież innych planowanych bądź z tego dyżuru z zabiegów. Także mam nadzieję, że tak się nie stanie.
Prosił pan sąsiadów z Niemiec o pomoc w walce z pandemią?
Rozmawialiśmy o tym nawet ostatnio podczas rocznicy Nocy Kryształowej. Rozmawiałem o tym bezpośrednio z konsulem generalnym Niemiec we Wrocławiu. My na taką pomoc liczymy. Mam na myśli zarówno nasze miasta partnerskie w Niemczech, jak i landy, z którymi my współpracujemy, czy samorząd województwa dolnośląskiego. Ale wolałbym, aby te rzeczy były odgórnie regulowane.
No, jasne, ale pan rozmawiał z przedstawicielami władz niemieckich, czy z konsulem, czy z innymi politykami, urzędnikami, mówiąc, że taka pomoc jest potrzebna?
Tak, rozmawialiśmy o tym, że my jesteśmy w gotowości taką współpracę w tym zakresie nawiązać, bo my współpracę mamy cały czas, ale w tym zakresie jesteśmy gotowi tą pomoc przyjąć i tu się nie ma ani czego wstydzić, ani czego obawiać, tylko jak rozumiem, nasi partnerzy w Niemczech też czekają na odpowiednie zachowanie się rządu polskiego.
Bo pan mówi, jesteśmy gotowi przyjąć. Jeśli mówi pan sąsiadom, jesteśmy gotowi przyjąć, to jednak nie jest komunikat, potrzebujemy tej pomocy, pomóżcie, to coś innego.
To jest ten komunikat, że jesteśmy gotowi przyjąć i potrzebujemy pomocy, tylko raz jeszcze, za część tych zadań odpowiadają struktury państwa polskiego. Samorząd polski, jakkolwiek zainteresowany rozwiązaniem tych spraw, nie może wychodzić przed szereg. Dlatego tak ważne było właściwe stanowisko rządu polskiego w tej sprawie, którego niestety nie ma.
W takim razie, czy pan jako prezydent Wrocławia zgłosił się chociażby do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i powiedział, tak, ja we Wrocławiu potrzebuję pomocy Niemiec, którą oni nam oferują, chcemy we Wrocławiu tę pomoc przyjąć?
My dzisiaj jesteśmy na etapie ustalania, jaka pomoc jest możliwa od naszych partnerów niemieckich i w następnej kolejności będę chciał takie rozmowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przeprowadzić.
Czyli do tej pory nie zgłosił się pan do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i nie powiedział pan, że oczekuje pomocy z zagranicy.
Zgłaszaliśmy się jako korporacje samorządowe. Mówił o tym przecież bardzo wyraźnie Rafał Trzaskowski, a my jesteśmy w bilateralnych relacjach. Także chcemy pierw jakby zdefiniować możliwość tej współpracy i tej pomocy, a następnie rozmawiać z ministerstwem. Przy czym raz jeszcze, nie taka
to jest ważne, to jest ważny wątek, ja już tłumaczę, dlaczego o to dopytuję. Bo jak rozumiem, pan jako prezydent Wrocławia nie kontaktował się z MSZ-em, a pytałem o to wiceministra spraw zagranicznych przed tygodniem, Marcina Przydacza, w kontekście decyzji marszałka województwa mazowieckiego. I wtedy usłyszałem, że no właśnie, do MSZ-u nikt się nie zgłasza. A gdyby się zgłosił ktoś z samorządów do MSZ-u, to usłyszałby, że w ramach polskich możliwości tej pomocy jesteśmy w stanie udzielić przez Agencję Rezerw Materiałowych.
Nie jestem do końca przekonany, bo gdyby tak było, to ja bym nie musiał dostarczać maseczek do szpitali, to nie pisaliby do mnie pracownicy szpitalnych oddziałów ratunkowych, że potrzebują sprzętu ochrony osobistej. No to coś tutaj nie gra. Coś tutaj nie gra i to nie jest tak, że ta pomoc, która idzie od strony państwa polskiego jest wystarczająca. A nawet jeżeli ona jest bliska wystarczającej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby móc z naszymi partnerami niemieckimi uzyskać dużo więcej. I tutaj powinniśmy móc liczyć na aktywność państwa polskiego, w tym przypadku dyplomacji polskiej.
Uzyskać dużo więcej. No właśnie, czy rozmawiał pan z kimś ze strony niemieckiej, u naszych sąsiadów, o możliwości leczenia polskich pacjentów w niemieckich szpitalach, w tym rejonie przygranicznym?
Nie, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, ale tak jak powiedziałem, żeby te rzeczy można było operacjonalizować, to pierw powinny być wypracowane pewne reguły współpracy pomiędzy, czy na szczeblu rządowym. Tego dzisiaj nie ma. Jeżeli rząd polski w tym zakresie skapituluje, dobrze, będziemy rozmawiać z państwem niemieckim czy kimkolwiek innym. Ale tu chodzi po prostu o taką, jakby o zachowanie przyzwoitej kolejności rzeczy. Tak? To jest szalenie ważne w tym działaniu.
To a propos tych relacji rząd-samorząd, mamy dzisiaj przykład rozmowy samorządowców, prezydentów miast, między innymi pana, z wicepremierem Gowinem i cytat w tej sprawie. Ochrona życia i zdrowia obywateli, szybki powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego, troska troska o kondycję więzi społecznych w czasach izolacji. To najważniejsze pola współpracy rządu i samorządów, o których z włodarzami miast rozmawiali Jarosław Gowin, Andrzej Gut-Mostowy i Iwona Michałek. Tak Ministerstwo Rozwoju napisało w internecie po waszych rozmowach. Co tak naprawdę konkretnego usłyszeliście dzisiaj od wicepremiera Gowina?
No, usłyszeliśmy kolejną deklarację współpracy i taką gotowość pana premiera Gowina do cyklicznych spotkań i przyjmowania postulatów strony samorządowej. Przy czym ja chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że jeżeli te wszystkie spotkania mają być tylko i wyłącznie pewną zasłoną dymną albo pewnym listkiem figowym, to działanie będzie miało bardzo krótkie nóżki.
Bo a to dzisiejsze spotkanie to był listek figowy? To była zasłona dymna?
Nie. Nie, ja tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że gdyby tak się miało zadziać, to znaczy, że gdyby za chwilę za tymi wszystkimi rozmowami nie poszły konkretne działania, a my przedstawiliśmy, bo to my głównie mówiliśmy, zgłaszaliśmy pewne bardzo konkretne postulaty pod adresem rządu polskiego. Ale to była kolejna rozmowa.
Jeżeli na ta przykład, kolejna rozmowa. Czego konkretnego oczekujecie od rządu jako włodarze miast, prezydenci miast?
Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, żeby wzmocnić kondycję finansową samorządu polskiego, a nie ją osłabiać. Przecież ta przyjęta całkiem niedawno, 28 października w Sejmie, ustawa znowu na przykład pomniejsza udział w podatku PIT strony samorządowej. I takich działań mamy całe mnóstwo. W związku z tym my oczekujemy, że przyjmując tego typu rozwiązania, rząd zastosuje ewentualne mechanizmy rekompensaty, albo w ogóle ich nie będzie podejmował.
I wicepremier Gowin obiecał wam jakieś rekompensaty? Obiecał rekompensaty dla budżetów samorządów?
No za chwilę będziemy mieli okazję się o tym przekonać, bo jako stowarzyszenie Tak Samorządy dla Polski na ręce marszałka Senatu z kolei złożyliśmy projekt ustawy zwiększający udziały samorządów w podatku PIT z 38 do 48%. No to i środowisko polityczne pana premiera Gowina, ale i sam rząd będzie mogło nam pokazać,
czy rzeczywiście. Ale czy dzisiaj wam to obiecał, panie prezydencie? Bo w Senacie ta ustawa może być przyjęta, tylko pytanie, co się z nią stanie potem w Sejmie, kiedy będzie głosował rząd czy przedstawiciele partii rządzących.
Otóż to tego nie wiemy, ale dzisiaj też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że żadnych obietnic poza obietnicą współpracy cyklicznych spotkań nie było. Natomiast my oczekujemy tego, że będzie rosła subwencja ogólna, ponieważ wydatki na edukację rosną, a my nie mamy, wiele samorządów nie ma pieniędzy na pokrycie tych wydatków. Wiele samorządów ma gigantyczny deficyt, a jesteśmy u progu nowego przecież planu finansowego. Wiele samorządów zastanawia się, czy nie zatrzymywać inwestycji, które są kołem zamachowym lokalnych gospodarek. Jeżeli ta sytuacja finansowa samorządów nie zostanie przez rząd ustabilizowana, to tych rzeczy nie będzie. Te lokalne gospodarki padną, a przecież gospodarka kraju jest funkcją kondycji tych lokalnych gospodarek.
No to rozmawialiście dzisiaj z wicepremierem Gowinem, odpowiedzialnym za rozwój, za gospodarkę. Usłyszeliście od niego, czy realny naprawdę jest kolejny lockdown gospodarki?
Nie, pan premier mówił, że nie zakłada takiego wariantu. Ja go trzymam za słowo. Ja zresztą byłem tym, który mówił o tym i upominał się o to, aby przygotowując kolejne obostrzenia, kierować się jednak logiką, kierować się podstawowymi zasadami logiki, bo dzisiaj naprawdę wiele tych obostrzeń wprowadzonych, bo ja rozumiem konieczność redukcji naszych kontaktów społecznych, ale wiele rozwiązań wprowadzonych jest absurdalnych i tak to też Polacy odbierają. To, że nie pracują restauracje, to, że nie pracują bary, to, że już anegdotycznym jest, że szef może jechać z sekretarką albo szefowa z sekretarzem do hotelu, ale już nie może jechać z własną żoną czy z własnym mężem, to już obrasta takimi absurdalnymi legendami. To trzeba zmienić. Tak nie wolno wprowadzać obostrzeń. O tym także mówiliśmy. A to się przekłada przecież na kondycję gospodarki, bo to są miejsca pracy, to są podatki. To decyduje wreszcie o rozwoju naszych miast, miasteczek, ale także Polski.
No to spójrzmy na kondycję samorządu, finansową kondycję Wrocławia. Na stronie waszego miasta w zakładce budżet 2020 widzimy, że przychody to jest 5,33 miliarda, wydatki 5,65, a to daje deficyt 328 milionów złotych. Czy to jest budżet uaktualniony o sytuację covidową, czy taki, który dopiero trzeba będzie uaktualnić i ten deficyt będzie dużo, dużo większy?
No, z uwagi na to, że ten rok budżetowy się jeszcze nie skończył, a przed nami bardzo trudne dwa miesiące, no półtorej, tak? Ten budżet z całą pewnością będzie trzeba uaktualnić. No,
czyli będzie więcej niż 320 milionów dziury w budżecie Wrocławia?
My już jakby szacujemy, że same straty właśnie wywołane COVID-em, tak? Ale trzeba pamiętać, że wcześniej także rząd wprowadził niektóre rozwiązania, które istotnie osłabiły tą stronę dochodową polskiego samorządu. No to będzie ponad 300 milionów, ale już w złożonym dzisiaj przeze mnie projekcie planu finansowego na rok 2021 mówimy o deficycie na poziomie 500 milionów. Także widzimy, że ten deficyt w przypadku Wrocławia rośnie, choć jest ciągle oczywiście w reżimie tych wskaźników z ustawy o finansach publicznych, ale nie tylko we Wrocławiu on rośnie. Rośnie i rósł będzie, chyba właśnie, że rząd potraktuje samorząd jako partnera i będzie chciał z nim pewne rzeczy ustalać, bo dzisiaj to premier Gowin od nas usłyszał. Jedziemy dokładnie na tym samym wózku. My nie chcemy osłabiać państwa polskiego. Ja rozumiem to, że budżet państwa polskiego ma 110 miliardów deficytu i nie będę nikomu tego nawet zarzucał, ani z tego jakiegoś kłopotu czynił, ale tego samego oczekuję w stosunku do samorządu. Po prostu to ma być symetryczne.
Wrocław od początku czerwca tego roku podniósł wysokość czynszów za lokale komunalne. Od nowego roku lokatorzy zapłacą jeszcze więcej. W czasie pandemii to jest dobry czas na podwyżki dla tych najuboższych, najmniej zasobnych mieszkańców?
Znaczy, czas pandemii z całą pewnością nie jest nigdy dobrym czasem do robienia różnego rodzaju podwyżek, ale proszę pamiętać, że my o tych rzeczach zdecydowaliśmy dużo wcześniej. Tam było po prostu bardzo długie wakacje legis.
Ale teraz ta decyzja nie została zmieniona, mimo tego, że sytuacja się zmieniła.
Nie została zmieniona, ponieważ jakby koszty obsługi miasta rosną. Bez względu na to, co my sobie wyobrażamy, co myślimy albo co się dzieje. I ja tego nie robię, bo mam taki widzimisię, bo mam ochotę sięgnąć głębiej do kieszeni wrocławianek i wrocławian, tylko dlatego, że koszty obsługi miasta są po prostu coraz wyższe. A ja gdybym miał swoje pieniądze, to chętnie bym je do tego wszystkiego dołożył jako urodzony wrocławianin, ale nie mam ich. Dlatego wszyscy wspólnie musimy się na te kwestie, mówiąc kolokwialnie, złożyć. Stąd też wiele miast, proszę zwrócić uwagę, różnego rodzaju taryfy miejskie zmieniło w tym roku.
No tak, tylko rozmawiamy tutaj o najbiedniejszych mieszkańcach miasta, którzy korzystają z tych lokali.
To tak różnie jest. To akurat jest bardzo różnie. Ci wszyscy, którzy są w trudnej sytuacji ekonomicznej, takiej społecznej, gdzie jest jakaś właśnie taka niewydolność społeczna, a te rodziny mamy dobrze zdiagnozowane, to one mogą liczyć na bardzo szeroko rozbudowany system pomocowy, a także system ulg, który my oferujemy, także dodatki mieszkaniowe. Także z tym nie ma kłopotu.
A przedsiębiorcy w tej drugiej fali, w której teraz jesteśmy, będą mogli liczyć na podobne ułatwienia, podobne ukłony ze strony miasta, jak to było wcześniej, wiosną?
Rzeczywiście byliśmy jednym z pierwszych miast, które przygotował taką własną tarczę osłonową. Wsparliśmy przedsiębiorców. Te powiedzmy niezapłacone czy rozłożone w czasie czynsze to jest prawie 50 milionów złotych. To tysiące przedsiębiorców, którzy z tego rozwiązania skorzystali. Także jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości i inne opłaty miejskie. Teraz także ci, którzy są w trudnej sytuacji. Tylko że ci, którzy są także w trudnej sytuacji na bieżąco, mogą płynnościowej, bo to jest dla nas bardzo istotnym kryterium, mogą oczywiście o takie wsparcie się ubiegać.
Czyli to nie jest taka sama pomoc jak wiosną, ale jakieś formy są.
Są, tylko że raz jeszcze, przede wszystkim to jest zadaniem państwa polskiego. To państwo polskie powinno przygotować systemowe rozwiązania, które istotnie pomogą tym przedsiębiorcom tą trudną sytuację przetrwać. Czyli po pierwsze
No nie, ale opłaty za czynsz w lokalach, które wynajmują ci przedsiębiorcy, to jest zadanie samorządu, bo to samorząd się tym zajmuje, panie prezydencie.
Dobrze, tylko restaurator w rynku wocławskim za ten czynsz płaci tutaj 10, 15, 20 tysięcy, a kosztów miesięcznych ma 90-100. Także to, że ja go zwolnię...
Ja nie pytam o to, czy pan mu te 100 tysięcy da. Ja pytam tylko o te czynsze, które są w gestii miasta.
Tych wszystkich, którzy są w trudnej sytuacji i wykażą to, są w trudnej sytuacji przede wszystkim płynnościowej, oni mogą wszyscy liczyć na wsparcie ze strony miasta, ale bez istotnego wsparcia, systemowego wsparcia ze strony państwa polskiego, udzielanie nawet przez nas samorządy tej pomocy będzie dalece nieefektywne.
Zapisał się pan do wspólnej Polski?
Wspieram ruch Rafała Trzaskowskiego, wspieram ruch Tak, samorządy dla Polski. Wszystkie przedsięwzięcia...
Wspieram, trzymam kciuki, to już słyszeliśmy, ale ja pytam, czy pan się zapisał do tego ruchu?
Nie, takiej formalnej deklaracji nie złożyłem, ale tyle razy o tym w dość jasny sposób mówiłem, że...
Ale dlaczego? Dlaczego pan się nie zapisał do ruchu Wspólna Polska Rafała Trzaskowskiego?
Nie rozmawialiśmy o tym, żeby to w ten sposób formalizować.
Ale pan sobie nie czuje takiej potrzeby?
Nie, bo tyle razy o tym mówiłem publicznie, że wszyscy wiedzą, że jestem z tym ruchem kojarzony.
Wiedzą, że pan trzyma kciuki. To wszyscy słyszeli, ci, którzy chcieli usłyszeć, a ja wciąż pytam o to, czy pan się zapisał. To zupełnie coś innego. Można wspierać, patrzeć z boku, kibicować, a można działać w środku jako uczestnik.
Nie, formalnie zapisany nie jestem. Myślę, że to nie jest ten czas. Mocno wspieram, ponieważ ruch Rafała Trzaskowskiego i sam Rafał Trzaskowski głosi te poglądy, które są mi niezwykle bliskie, ale dzisiaj nie te rzeczy są dla nas najważniejsze, tylko te działania covidowe i działania w celu ratowania gospodarki. Natomiast te wszystkie pozostałe układanki są na kolejnych miejscach.
A to a propos, czy we Wrocławiu są darmowe parkingi i bilety komunikacji miejskiej dla pracowników medycznych?
Mamy specjalny transport, którym pracownicy uczelni, głównie kampusu, dwóch szpitali klinicznych należących do szpitala akademickiego mogą podróżować. Także mamy specjalne rozwiązania w tym zakresie dla pracowników szpitali.
A darmowych parkingów, rozumiem, nie ma i biletów komunikacji miejskiej jako takie?
Nie, ponieważ akurat tak się składa, że parkingami pod wrocławskimi szpitalami dysponują same szpitale i organy je prowadzące. No to oni by musieli o tym zdecydować. Nie jest to kompetencją miasta i prezydenta.
Pytam, bo to jest jeden z postulatów ruchu Rafała Trzaskowskiego, Wspólna Polska. Podobnie jak program posiłków dla pracowników ochrony zdrowia. Jak to działa we Wrocławiu?
To jeszcze raz, jeżeli chodzi o te parkingi, no to gdybym mógł, tak bym zdecydował, ale parkingi pod szpitalami nie są miejskie. Natomiast jeżeli
posiłki pan funduje?
O posiłki tak, miejskie spółki, wrocławskie miejskie spółki bardzo mocno się w ten projekt zaangażowały. Już chyba 3 albo 4 spółki nawet rozpoczęły dystrybucję ciepłych posiłków z takich food trucków znajdujących się pod szpitalami. To są, no właściwie można powiedzieć, że darmowe posiłki, bo tam chyba za złotówkę kupujemy kawę i dostajemy ciepły posiłek za darmo. To oczywiście nie jest no limit, tam są jakieś liczby, tak, 200-300 posiłków, tak, ale...
No to ale chyba ktoś... jednak nie jest to, o czym mówił Rafał Trzaskowski, panie prezydencie. To jednak plan minimum tutaj jakiś wyłania z tego.
No ja wiem, czy plan minimum, nie słyszałem, żeby w innych miastach to się...
200-300 posiłków na ilu pracowników systemu ochrony zdrowia we Wrocławiu?
Ale 200-300 posiłków, ale proszę wziąć pod uwagę kilka szpitali, a poza tym to nie jest, tak jak powiedziałem, projekt skończony, a poza tym...
No w jednym szpitalu pracuje, jak rozumiem, kilkaset pracowników, kilkuset albo i ponad tysiąc, prawda?
Tak, ale... No właśnie. Ale też proszę pamiętać, że ja nie mam studni bez dna. Ja robię tylko tyle i moje spółki robią tylko tyle, na ile nas stać i to kryterium będzie dla nas obowiązujące.
To wszystko rozumiem, tylko popiera pan, wspiera pan, trzyma pan kciuki za ruch Rafała Trzaskowskiego. I ja pytam tylko o to, co Rafał Trzaskowski proponował publicznie jako pewien program, jako pewną listę postulatów, a właśnie on o tym mówił. Dzwonił pan może ostatnio do Edyty Górniak?
Nie dzwoniłem. Nie, przyznam szczerze, że nie znam osobiście tej góry.
No, choćby z tego powodu, że chyba urodziła się gdzieś na Dolnym Śląsku, ale ona twierdzi, że w szpitalach tych covidowych między innymi leżą dzisiaj statyści. A pan był zakażony, pan przeszedł zakażenie, więc coś mógłby pan Edycie Górniak powiedzieć.
Wie pan co, ja słynę z takiego bardzo ostrego i dosadnego języka i boję się, że gdybym miał powiedzieć Edycie Górniak to, co myślę w związku z tym, co powiedziała, to by pan musiał to, nie wiem, wykropkować, wypikować, czy coś tam z tym
po
zrobić.
Po prostu nie zdąży.
A ja dlatego tego nie powiem, żeby panu nie zrobić kłopotu. Nie podoba,
ale jako osoba inteligentna powie pan to w taki sposób, że wszyscy będziemy wiedzieli, o co chodzi.
Nie podoba mi się taki język, nie podobają mi się takie insynuacje. Uważam, że naprawdę jest czas szczególny, dlatego ja bardzo mocno we Wrocławiu walczę z tymi, którzy w ogóle uważają, że COVID-u nie ma.
Wydaje mi się, panu że pewnie nie wierzą, bo pan bezobjawowo przeszedł, więc co to w ogóle za zakażenie,
tak,
prawda?
Wie pan, może nie do końca, bo jednak na pewien moment straciłem smak i węch, i że tak powiem płuca. Odczuwam, ale z całą pewnością osoby publiczne, które są dla nas jakimś drogowskazem, które mają dla nas jakieś znaczenie, których słowa i sposób myślenia jest dla nas ważny, nie powinny, już tak mówiąc bardzo elegancko, szanując to, że pan nie zdąży wykopkować i wypipkować, nie powinny po prostu takich rzeczy mówić. Także mam nadzieję, że Edyta Górniak za to przeprosi.
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin
Zaborski. Zdrowia życzę i wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Również życzymy wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia.